15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.
Zbigniew Roszczyk. Z początkiem czerwca wchodzą znowelizowane pewne przepisy, o których warto wiedzieć. A jeśli chodzi o prawo ruchu drogowym, to z tym prawem powinniśmy być zawsze, że tak powiem, na bieżąco. Kilka zmian dość istotnych. Niektórzy mówią może mniej istotne, może bardziej kosmetyczne. O szczegóły pytam Andrzeja Gramatykę z Lubuskiej Drogówki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
To zacznijmy od tego, co czeka pieszych.
To nie są radykalne zmiany, ale ustawodawca na pewno ma nadzieję, że bardzo mocno zmienią sposób patrzenia się na problem przejeżdżania przejść dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, na problem bezpieczeństwa pieszych, ich samych i sposobu ich poruszania się po jezdni. Tak? Pieszemu od 1 czerwca zabrania się przechodzenia przez jezdnię, w tym na przejściach dla pieszych i korzystania jednocześnie, czy to z telefonu, czy z innego urządzenia, które może rozproszyć uwagę, może spowodować dekoncentrację i tym samym jakieś zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Natomiast kierowcę zobowiązuje się do takiego zmniejszenia prędkości pojazdu przed przejściem, aby nie narazić na szkodę, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego wchodzącego na przejście, z naciskiem na słowo wchodzącego, tak? Poprzednio w ustawie był zapis przechodzącego przez jezdnię, teraz będzie wchodzącego, czyli praktycznie pieszy, który jeszcze nie jest na tym przejściu, tylko będzie dopiero wchodził, taki pieszy już ma pierwszeństwo.
Panie Andrzeju, ale obaj jesteśmy kierowcami, częściej kierowcami i to jest takie trudno ocenne, bo jeśli ja dojeżdżam do przejścia, już wielu widzę kierowców, zatrzymuje się nawet wcześniej, oczywiście odpowiednio wcześniej, tak to trudno czasami ocenić, czy ta osoba chce przejść, czy tylko przepala papierosa, czy czeka na kogoś, czy po prostu stoi sobie i nagle wchodzi. Jest to bardzo taka płytka granica.
Jest to bardzo płytka granica, dlatego bardzo często powtarzam, że w żadnych okolicznościach kierowca nie może być zaskoczony tym, że pieszy właśnie wszedł. Byłem na miejscu setek potrąceń pieszych i tłumaczenie kierowców, no widziałem tego pieszego, ale myślałem, że nie wejdzie. To nie jest tłumaczenie, że oślepiło mnie słońce, że dzisiaj oświetlenie w miejscowości nie działa i przejście jest nieoświetlone. To wszystko nie są okoliczności łagodzące, to wszystko są wprost przeciwnie sytuacje, w których kierowca, i tu się jeszcze raz powtórzę, nie może być zaskoczony wejściem czy tam pojawieniem się pieszego.
Czyli to może zabrzmi trochę dziwnie, ale powinno być to miejsce takie trochę święte dla pieszego.
Dokładnie tak to powinniśmy sobie wyobrażać. Ja wiem, że w tej sytuacji wielu kierowców się ze mną nie zgodzi. Mało tego.
Powie, że piesi nadużywają i tak dalej, i tak dalej.
Wymuszają. Wchodzą jak stada baranów, nie patrzą, idą i tak dalej. Rozpatrujmy to, proszę Państwa, mówię teraz do kierowców, rozpatrujmy to w tych kategoriach, z jakim to my mamy obowiązki i pamiętajcie Państwo, że tam po drugiej stronie to nie zawsze jest osoba, która do końca zna przepisy, chociaż powinna. Tam są dzieci, tam są osoby starsze, schorowane, niedowidzące i nie możemy od nich wszystkich wymagać, żeby potrafili dokładnie określić to, co mają w obowiązku, że nie wolno im wchodzić bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Dla części z tych osób określenie odległości czy prędkości poruszającego się pojazdu jest niemożliwe.
Czyli od 1 czerwca myśl za siebie i za innych. Takie hasło powinno przyświecać kierowcom.
Ja myślę, że nie od 1 czerwca. To tak, tak zawsze szczególnie miało być, ale teraz właśnie, żeby jeszcze... Za dużo jest tych potrąceń pieszych, za dużo. I co gorsze, większość tych potrąceń jest właśnie w rejonach przejść dla pieszych. Też już od kilku lat sygnalizuję, że to nie jest tak naprawdę problem z pieszymi, którzy przechodzą w miejscu zabronionym, czy nie stosują się do sygnalizacji świetlnej, chociaż też, ale jeżeli chodzi o już zdarzenia skutkowe, to jest problem z kierowcami, którzy nieprawidłowo dojeżdżają, za szybko dojeżdżają, nie myślą o tym, że zbliżają się do przejścia dla pieszych.
I kolejna sprawa, napomknęliśmy o tym, że oczywiście pieszy przechodząc przez przejście musi zachować ostrożność, nie może używać żadnych urządzeń elektronicznych, komórka, smartfon, oczywiście tablet, ale pytają, i to niektórzy może mniej złośliwie, czy bardziej złośliwie, idę z dokumentami, idę z gazetą, jak wtedy do tego podchodzić?
Ze zdrowym rozsądkiem, tak? Nie ma tego w przepisie, ale proszę Państwa...
Bo te przepisy teraz... musiały być bardzo, bardzo obszerne.
No, musielibyśmy wymienić wszelkie historie, jakie można sobie wyobrazić.
Siatką,
i pewnie tak byśmy
tak
wszystkich
dalej,
nie wymyślili. Dbajmy przede wszystkim o te nasze zdrowie, dbajmy o życie. I teraz do pieszych. Pamiętajcie Państwo, że tam po drugiej stronie znowu tej barykady, w cudzysłowie mówiąc, jest też tylko człowiek, który potrafi się zamyślić, który potrafi przeoczyć. Dbajmy o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
I pamiętajmy jeszcze jedno, że my siedzimy w samochodzie, chronią nas strefy zgniotu, różnego rodzaju poduszki powietrzne, kurtyny powietrzne i tak dalej, i tak dalej. Możemy te urządzenia oczywiście wymieniać. Pieszy ma na sobie tylko kurtkę, nic więcej.
Dokładnie. Samochód potrafi być potężnym, niebezpiecznym narzędziem. Bardzo łatwo przy najmniejszej prędkości zrobić krzywdę tym niechronionym, nie tylko pieszym, ale to wszystko, co powiedziałem o pieszych, dotyczy również i rowerzystów.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Często w ogóle zdarzają się takie osoby, które w ogóle nie patrzą, czy coś jedzie, czy nie jedzie, tylko wchodzą na te przejścia. Właśnie w szczególności mając telefony komórkowe.
Ja zawsze widzę, że stoi, staram się zatrzymać, ale bywa takie momenty, przynajmniej ja się z takim spotkałam, że dwoje dzieci stało tyłem odwrócone do przejścia i nagle się odwróciły. No na szczęście jechałam wolno, nic się nie stało, aczkolwiek piesi powinni być również uważni.
Sami piesi też muszą zwrócić uwagę, bo życie jest tylko jedne, a na przykład korzystanie z urządzeń teleinformacyjnych, smartfonów czy też słuchawek przy przejściach dla pieszych jest nagminne i często spotykane. Także musimy wszyscy uważać, jak i uczestnicy ruchu piesi, jak i uczestnicy jeżdżący w pojazdach.
15 na godzinę.
I wracam do rozmowy z Andrzejem Gramatyką z Lubuskiej Drogówki. Panie Andrzeju, mówiliśmy w pierwszej części o pieszych w szczególności i relacjach pieszy-kierowca. Teraz skupmy się na kierowcach. Jedna z nowelizacji, która wejdzie na pewno, to oczywiście zmiana tej słynnej 50 i 60. Mianowicie wiemy, o co chodzi. Od 23 do 5 rano można było jeździć 60, natomiast teraz 50 przez całą dobę.
Jakiś czas temu prędkość administracyjna w obszarze zabudowanym została zmniejszona z 60 do 50. Pozostawiono tą furtkę w godzinach nocnych.
To było trochę dziwne, bo chyba jedyny kraj w Europie.
Okazuje się, że w tych godzinach nocnych te 10 na godzinę też niejednokrotnie potrafi uratować czyjeś życie ludzkie, więc przyjmijmy to do wiadomości, stosujmy się.
Specjaliści mówią, że nawet te 5 km mniej, 10 km mniej, automatycznie krótsza droga hamowania. Bardzo często uczestniczył pan przy wypadkach, w pewnym sensie jest pan ekspertem.
Bardzo często te 5 na godzinę. Kierowcy się ciężko, zwłaszcza młodemu, to wytłumaczyć. Kiedy ja kierowcom tłumaczę, jaka jest długość drogi hamowania przy prędkości 40-50 km na godzinę, to słyszę od młodych ludzi, ale mój samochód staje w miejscu. On sobie nie zdaje sprawy,
ja
że to...
Ja mam ABS, ASP, cuda bajery.
Na 2 metrach się zatrzymuje, tak? Przychodzi po eksperymentach i drapie się w głowie, no faktycznie potrzebowałem 12-14 metrów, ale przypomnę, że to jest 12-14 metrów efektywnego hamowania, tak? Drugie tyle plus minus trzeba dodać w sytuacji, kiedy jesteśmy nagle zaskoczeni, widzimy zagrożenie, rozpoznajemy je, podejmujemy decyzję co dalej i to jest czas około 1 sekundy, kiedy przejeżdżamy kilkanaście metrów, kolejnych kilkanaście potrzebujemy do hamowania. Takim standardowym tłumaczeniem się kierowców, którzy wjechali na przejście, potrącili pieszego. I zaznaczyć chcę od razu, że to nie jest sposób wybielenia siebie, czy to nie jest kłamanie organów ścigania, tylko kierowcy tak to zapamiętują. Jestem 2 metry przed przejściem, a pieszy nagle wchodzi mi przed maskę. A praw fizyki się nie oszuka i pozostawione ślady na jezdni wskazują, że on był 25-30 metrów przed przejściem w sytuacji, kiedy pieszy może niekoniecznie wszedł, ale kiedy kierowca rozpoznał zagrożenie. A te 25-30 metrów dla starszej osoby to jest kawał drogi, bo ona tam do tego punktu musi iść, prawda, pół minuty, więc ten samochód był dla niej tak daleko, dla samochodu są tylko 2 sekundy.
Im więcej na liczniku, tym mniejsza szansa przeżycia.
Tak. Bardzo często podczas takich tych potrąceń, o których ja widziałem, gdzie pojazdy zatrzymywały się na przejściu, więc praktycznie one już stały, niemalże stały. To były znikome prędkości chwili potrącenia. To już wtedy kończy najczęściej połamaniem kończyn dolnych. Przy większych prędkościach wpadamy na maskę, uderzamy barkiem w szybę, w słupek, w głowę. Im większa prędkość, tym oczywiście przeciążenia większe. Jeżeli pojazd wjeżdża na przejście dla pieszych w ogóle bez hamowania, to już jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że pieszy w ogóle takich przeciążeń może nie przeżyć.
Wyjeżdżamy teraz na drogi szybkiego ruchu, popularne ekspresówki, wyjeżdżamy na autostrady. Kolejna nowość wprowadzana właśnie z początkiem czerwca to zachowanie odpowiedniego dystansu.
To jest przepis, na który dawno ja osobiście czekałem, ponieważ jeśli chodzi o ekspresówki, autostrady, nie mamy tam zdarzeń, prawie że nie mamy zdarzeń czołowych, więc największym problemem jest najechanie na tył pojazdu. W chwili obecnej wprowadzono to wzorem przepisów na zachodzie Europy, gdzie mamy zachować przynajmniej połowę wartości naszej prędkości. Nie wiem, czy powiedziałem to w sposób zrozumiały.
Czyli patrzymy na licznik, jedziemy 120 na ekspresówce, 140 na autostradzie, to bierzemy z tego połowę.
60-70 metrów. Łatwo to ocenić. Mamy słupki hektometrowe.
Więcej nie zaszkodzi.
Ale oczywiście, że tak. Im większa odległość, tym będzie bezpieczniej. Oczywiście mamy możliwość wyprzedzania, więc tego przepisu nie stosuje się w chwili wyprzedzania, ale wyprzedzając też odpowiednio wcześniej zmienić ten pas ruchu należy. Mówimy o pojazdach, które poruszają się tym samym pasem ruchu, co my.
Już tak kończąc, chciałbym zapytać pana, jeśli mogę, wiele lat w mundurze sprawami bezpieczeństwa ruchu drogowego zajmuje się pan już od wielu, wielu lat naprawdę. Czy nie przydałoby się teraz patrząc policyjnym okiem, okiem kierowcy, również wprowadzenie w przyszłości zabieranie prawa jazdy na przykład poza obszarem zabudowanym. Takie głosy się słyszy i że są za niskie mandaty.
Tak, jeśli patrzymy na całą Europę, ja wiem, że za chwilę pojawią się głosy, że to trzeba relatywnie patrzeć od zarobków i tak dalej. Z tego co ja wiem, to tylko Albania ma w Europie niższe mandaty niż my. W przypadku tak zwanej kumulacji można wypisać 1000 zł. No dla mnie te 1000 zł to byłby naprawdę cios w budżet domowy, ale są osoby, które sobie z tego nie robią nic i naprawdę uważam, że grzywny powinny być wyższe, że prawa jazdy powinny być zabierane. Te 50+, które weszło kilka lat temu, ostudziło na kilka miesięcy kierowców. Okazuje się, że mamy coraz więcej znowu zatrzymanych tych kierowców, którzy pozwalają sobie w obszarze zabudowanym jechać 50+.
Zbliżamy się do ubiegłorocznego wyniku. Ponad 800 już na dziś, a 980 w ubiegłym roku.
To w skali całego województwa. Ja osobiście też nie mogę się doczekać zaostrzenia przepisów, które wchodzą już od 2013 roku, a mianowicie mam na myśli to, co będziemy robić z kierowcami właśnie zbierającymi punkty, którzy nie będą mieli możliwości pójść na powtórny egzamin, co półroczne szkolenie, tylko będą zmuszeni do tego, aby pójść i zrobić od nowa całe szkolenie, kurs. Takie są cały czas zapisy w ustawie, która, no mam nadzieję, że w końcu wejdzie.
Reasumując, będziemy mieli jeszcze o czym porozmawiać. Panie Andrzeju, dziękuję uprzejmie. Moim Państwa gościem był Andrzej Gramatyka z Lubuskiej Drogówki. Dziękuję bardzo. No i oczywiście dobrej drogi życzymy.
Dziękuję, szerokiej drogi.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Mariusz Wójtowicz, diagnosta na stacji kontroli pojazdów w Polskim Związku Motorowym. O tym, że światła są istotne, to nikogo nie trzeba przekonywać. Właśnie sama akcja pokazuje na 4 sprawdzone samochody, we wszystkich 4 było coś nie tak, albo brakowało jakiegoś tam oświetlenia, albo był uszkodzony reflektor. Czy we współczesnych samochodach te systemy takie, które pomagają kierowcy, to też troszkę usypiają czujność. No ze świadomością właśnie bywa różnie. Są ludzie, którzy naprawdę przywiązują do tego uwagę. A są ludzie, to jest przykład życia wzięty, gdzie przyjeżdża pan na stację i mówię, nie ma pan z przodu świateł, a w odpowiedzi słyszę, ja nie jeżdżę w nocy, więc nie potrzebuję. Także to są przykłady życia wzięte, naprawdę trudno to nawet skomentować, nie? Także z tą świadomością bywa naprawdę różnie, często skrajnie właśnie, nie?
No i dobra, zapon sobie włączymy. Nie trzeba odpalać, tylko zapon włączyć. Światełka, namijania.
Jak pan ocenia, czy to jest dobra propozycja dla kierowców?
No chyba ja jestem tego przykładem, prawda? Czasami można coś zrobić bezinteresownie. No ale jest tego pożytek. Ja jestem tego przykładem.
Pan się dowiedział, że jednak coś trzeba z tymi światłami zrobić.
Tak. No chyba trzeba by je zrobić. Trzeba wymienić cały reflektor.
Na pewno bardzo dobra propozycja. Z tego względu, że sam jeżdżę i korzystam i gro ludzi jeździ jednak z nieustawionymi światłami, nieprawidłowymi, czy też założonymi źle żarówkami.
Jak ważne jest to, żeby pilnować jednak tego odpowiedniego oświetlenia ze względów bezpieczeństwa?
No myślę, że przy każdorazowym, codziennym korzystaniu z samochodu warto zwrócić uwagę na stan oświetlenia całości pojazdu, aby był on prawidłowy, gdyż faktycznie może przeszkadzać innym użytkownikom ruchu w trasie i też nam generalnie osłabiać pole widzenia.
Tutaj w tym reflektorze niestety, ale niech pan sobie spojrzy, brak tego elementu tutaj, nie? Tej osłonki i ten odbyśnik jest ten porysowany, także...
Chciałam skorzystać z tej okazji, że można było za darmo, ponieważ no, zawsze jest człowiek bezpieczniejszy na drodze i w stosunku do siebie i do innych. Też wnuki wożę na różne rzeczy, więc chciałabym, żeby były bezpieczne. I się okazało, że jednak nie mam światła mijania, żarówka się przepaliła i pan był tak uprzejmy, że ja przyjechałam teraz z żarówką i wymieni mi. Bo zawsze jesteśmy zabiegani wszędzie, a jak już coś jest, przyjedziemy, możemy tutaj sprawdzić, a jeszcze jak się okazało, że mi pan wymienił tą żarówkę, to jestem bardzo zadowolona.
A czy po raz pierwszy pani korzysta z tej naszej akcji?
Pierwszy raz.
Jest pani zadowolona?
Bardzo zadowolona. Jestem uprzejma obsługa, bardzo fajnie, wszystko sprawdzone.
15 na godzinę. 15 na godzinę.
Wiosna w pełni, można powiedzieć, wiosenne porządki, czy również do tych wiosennych porządków powinniśmy zaliczyć takie porządne posprzątanie chociażby po zimie czy przed latem naszego auta. Pytam specjalisty Jerzy Kucharski z Zielonej Góry. Dzień dobry.
Dzień dobry. Sprzątanie samochodu. No, należy bezwzględnie po zimie auto przede wszystkim wysprzątać, no i umyć, zakonserwować jakąś powłoką woskową, czy powiedzmy inną polimerową. Przede wszystkim chodzi o zapachy w samochodzie, czyli dywanik, które zazwyczaj bywały...
I sporo piachu, bo na pewno piach absorbuje.
Piach,
wilgoci.
I przede wszystkim z butów wilgoci w tych dywanikach jest. Pod dywanikami są wykładziny nieprzepuszczalne wody. W związku z tym zapach w tym samochodzie jest taki sobie i należałoby przede wszystkim wybrać te dywaniki, przewietrzyć ten samochód, ewentualnie wyozonować, jeżeli zapach nie znikają.
Nie dziwmy się takiej sytuacji, a często to widać właśnie, że sąsiad, znajomy coś tam sobie w aucie zrobił na przykład i drzwi są pootwierane. On po prostu wietrzy, czyli suszy auto.
My na Mieni robimy podobnie, też przesuszamy samochody.
Mamy już poprzątane wewnątrz, a z zewnątrz i od dołu. Są niektóre szkoły, które mówią, że warto podwozie po zimie właśnie. Tej zimy no niewiele było, ale to podwozie umyć z pana.
No z tymi podwoziami to praktycznie w tej chwili się tego nie robi. Wszystkie samochody są...
Ale można.
Praktycznie można, ale dojdziemy do tego. Wszystkie samochody mają cynkowane blachy, w związku z tym no sól, powiedzmy, ta woda wypłucze się nam, jak się przejedzie przez kałużę. Kercher jest tak skonstruowanym urządzeniem, lanca, która daje tą tak zwaną szpachelkę, dość wąską i praktycznie można umyć nad kola, można umyć tam pod progami, ale dalej już nie ma szans, bo technicznie jest to niemożliwe zrobić tego. Po prostu wypłuczemy ile można.
Auto już posprzątane wewnątrz, z zewnątrz też wywoskować?
Zdecydowanie tak. No mamy różne woski. Są woski natryskowe, które działają, powiedzmy, od mycia do mycia. Są woski twarde. Po pierwsze, że samochód się mniej brudzi. Po drugie, łatwiej jest usunąć owady. Tych owadów naprawdę jest na samochodu bardzo dużo. One są bardzo miękkie, bardzo szybko się przyklejają do nadwozia i bardzo trudno je usunąć. Naprawdę bardzo trudno je usunąć. Dlatego bezwzględnie należy usuwać owady.
Czyli nie oszczędzajmy na tej zasadzie, że a niech się jeszcze dobrudzi, ja za tydzień.
Później trzeba to auto wypolerować. Kosztuje to na pewno dużo więcej niż normalna taka standardowa usługa mycia.
Doszliśmy do momentu, kiedy mamy już wszystko zrobione w tym aucie.
Ozonowanie zabija wszystkie bakterie gnilne przede wszystkim, te, które no, nieładnie pachną. Zapach dymu tytoniowego zabija wirusy chorobotwórcze, grzyby. Przy okazji odkaża też klimatyzację. Warto wydać te parę złotych, szczególnie jak się wozi dzieci w samochodzie, żeby wyozonować ten samochód po zimie. Zresztą nie tylko po zimie, bo jak jakiś zapach rozleje się coś w samochodzie, to ten zapach długo się utrzymuje w aucie, a po ozonowaniu auto jest świeżutki.
Pięknie, zielono, można powiedzieć, że pejzaż wymarzony. Wreszcie mamy prawdziwą wiosnę. Gdzie nie stawiać samochodów? Jak je chronić?
Wiosną szczególnie, jak pękają pączki, wychodzą liście, spadają te łuski, no to jest żywica. Żywica drzew liściastych, my to nazywamy spadzią. To się da usunąć oczywiście, my sobie z tym radzimy. Te samochody wyglądają strasznie, bo to jest takie lepkie i do tego się przykleja i piasek, i brud, a już nie wspomnę o szybach. Jeden ruch wycieraczką w nocy i nic nie widzimy. Szyba jest zamazana, tłusta, trzeba to bezwzględnie usunąć. Można to usuwać dobrymi płynami do mycia szyb, ale na bazie alkoholu, nie amoniak. Alkohol rozpuszcza po prostu żywicę.
Jerzy Kucharski, zajmujący się kosmetyką aut Zielony Górze, dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.
15 na godzinę. Magazyn motoryzacyjny.